Moi drodzy, przyznajcie, że są takie sytuacje w życiu człowieka, które potrafią w jednym momencie to życie przemienić. Czasem może nawet przewrócić do góry nogami. Wczoraj media donosiły nam o różnych tragediach związanych chociażby z tą wichurą. I zwróćcie uwagę, że my, jeżeli o czymś słyszymy, to nawet potrafimy współczuć tym, którzy stracili swoich bliskich, bądź stracili jakiś dobytek. Potrafimy się wczuć w ich sytuację, ale przyznajcie, że większego wpływu te wydarzenia na nasze życie nie mają. Bo my w tym nie uczestniczymy. Nas to nie dotknęło. Ja pamiętam, jak była ta tragedia w katowickiej hali, kiedy tylu ludzi zginęło. I wtedy cała Polska organizowała pomoc. Wszyscy ludzie wzruszali się, współczuli tym, którzy utracili swoich bliskich. Ale zobaczcie, minęło ponad rok. Czy dzisiaj ktoś z nas jest w stanie podać datę, kiedy to było? Albo chociażby wymienić liczbę ofiar? No nie, bo my w tym nie uczestniczyliśmy. Nikt z mojej rodziny tam nie ucierpiał i dlatego ja się wtedy o tym dowiedziałem. To mnie wzruszyło, ale żadnego wpływu na moje życie to wydarzenie nie miało. I tak to już jest, że jeżeli człowiek się o czymś dowiaduje, to gdzieś zostaje w naszej głowie na jakiś czas, ale tak naprawdę nie zmienia naszego życia. Natomiast jeżeli człowiek w czymś uczestniczy, coś przeżywa, czuje, że coś jest dla niego, to wtedy jeden moment może przewrócić życie do góry nogami. Ja pamiętam, ksiądz, który pracuje ze studentami, opowiadał, jak jedna dziewczyna, studentka, opowiadała o swoim ojcu i mówiła: proszę księdza, mój ojciec jest podły. On jest alkoholikiem, potrafi bić nas wszystkich w domu i wyzywać. I jak jadę do domu na święta, to ja wiem, że to będzie horror. No niestety tak w życiu bywa. Ojciec zachorował na raka. Operacja nic nie pomogła, chemia nic nie pomogła. I ona była przy jego łóżku z całą rodziną. Mówi, ojciec strasznie schudł, leżał na tym łóżku szpitalnym. Wszyscy go otoczyliśmy. I on w pewnym momencie otworzył oczy, popatrzył się na nas i wypowiedział jej imię, Aniu. I się rozpłakał. I ona mówi, proszę księdza, jakby piorun we mnie strzelił. Bo ja byłam pewna jednego, że mój tato jest tylko zły. Że on jest zdolny tylko do tego, żeby krzywdzić innych. A on w tym momencie potrafił powiedzieć moje imię i jeszcze się rozpłakać. Zobaczcie, moi drodzy, że są takie sytuacje, które nam oczy otwierają, które sprawiają, że inaczej patrzymy na świat, na tych, którzy żyją obok nas. Są takie momenty. Dlaczego od tego zaczynam? Bo zwróćcie uwagę, że może nam się wydawać, że my w głowie już też mamy wszystko poukładane. Jesteśmy teraz na mszy świętej, jest niedziela. Za chwilę wrócimy do domu, może obiad, może spotkanie z rodziną, może jakiś spacer, nie wiem. I może nam się wydawać, że my już wszystko mamy poukładane. Bo w czasie tej mszy świętej dowiedziałem się o kolejnej historii. No, Pan Jezus komuś otworzył oczy. No, wiele tych uzdrowień było. Dowiedziałem się o tej historii. I może nawet jeszcze ktoś tam w domu wspomni o tym, co było na mszy świętej w Ewangelii. Ale boję się, że większego wpływu to wydarzenie na nasze życie może nie mieć. A zwróćcie uwagę, że człowiek, który w czymś uczestniczy, potrafi w jednym momencie życie zmienić. Zwróćcie uwagę na tego niewidomego. Popatrzcie się, on od urodzenia był kimś gorszym od innych. Żydzi byli przekonani, że jak ktoś jest chory, to znaczy, że jest to kara za grzech. Jak on jeszcze się urodził niewidomy, to znaczy, że zgrzeszyli albo jego rodzice, albo dziadkowie. I teraz on musi po prostu odpokutować. On musi ponieść karę. A zatem, widząc człowieka niewidomego, czy w ogóle jakiegoś, nie wiem, nieuleczalnie chorego, trędowatego, Żydzi mówili tak, on jest grzesznikiem. Pan Bóg go ukarał, on jest gorszy, bo on grzeszy. Pomyślcie sobie, jak się musiał czuć człowiek, któremu od urodzenia mówiono, jesteś gorszy, jesteś grzesznikiem. Jesteś gorszy od innych. Jak on musiał się czuć? I teraz może nawet już przyjął do wiadomości i był przekonany, że jest tym gorszym od innych. Jak się komuś całe życie będzie wmawiało, że jest gorszy, to tak może być i się z tym pogodzimy. I teraz zobaczcie, że on widząc Jezusa, on już nie chciał uzdrowienia. On nie chciał, on żebrał. On słysząc, że przechodzi koło niego jakiś Jezus z Nazaretu i jacyś apostołowie, liczył na pieniądze. Liczył, że go wesprze, da mu parę złotych, jakieś tam monety i będzie wszystko dobrze i sobie pójdzie dalej. Na to liczył. I dla mnie dziwne jest to, że Pan Jezus w ogóle z nim nie rozmawiał. Zobaczył tego człowieka w potrzebie, splunął na ziemię. Ja przepraszam, ale czytając tę Ewangelię, to pomyślałem sobie, że to jest troszeczkę obrzydliwe, no bo człowiek się brzydzi w ślinie. A nasz Zbawiciel splunął na ziemię, zrobił błoto i tego błota mu do oczu napchał. No, kochani, jak nam jeden pyłek wpadnie do oka, jak to boli człowieka? Jak przemywamy to oko i no, robimy wszystko, żeby się tego czegoś pozbyć. Bo to jakoś tam boli, piecze. A Pan Jezus mu błota do oczu napchał. I ten niewidomy mógł powiedzieć, co ty robisz? Daj mi spokój. Panie Jezu, odczep ty się ode mnie, będziesz mi tutaj błoto na oczy kładł. A Pan Jezus mówi, teraz idź i obmyj się w sadawce. To znaczy, idź przez miasto z błotem na oczach, a tam będziesz miał sadawkę, to się obmyjesz. No, inni patrząc na Niego mogli powiedzieć, co ty niepoważny jesteś? Z błotem na oczach chodzisz? No, na pewno byli zdziwieni. Jakbyście zobaczyli człowieka, który idzie przez Bielawę, tą ulicą Wolności, gdzieś tam z błotem na oczach, no co byśmy o takim pomyśleli? No, coś nie tak jest. A Pan Jezus mówi, idź właśnie z tym błotem na oczach, obmyjesz się i wtedy wzrok odzyskasz. I on doniósł do końca i został uzdrowiony. Moi drodzy, zwracam na to uwagę, bo jak Pan Jezus uzdrawia niewidomych od urodzenia, to musi boleć. To będzie boleć. Bo życie trzeba przewrócić do góry nogami często. Czasami przychodzą ludzie, jak jestem gdzieś na rekolekcjach i mówią o swoich księżach i mówią, proszę księdza, ten ksiądz mnie zawsze denerwuje tym, co mówi na kazaniu. Ja mówię, błoto. Błoto wykładzie ci do oczu. Czasami rzeczywiście Słowo Boże nas denerwuje. Bo ja słyszę, że mówię ja, bo to dotyczy nas księży także. Słyszę i czuję, że ja do tego nie dorastam. Że Pan Bóg daje mi słowo, które jakoś jeszcze odbiega od mojego życia. Słowo Boże nas denerwuje czasami. Czasami nas ośmiesza. Bo widzimy, że tak naprawdę no, postępujemy zupełnie inaczej, niż byśmy chcieli. I moi drodzy, takim momentem, w którym, przepraszam, mamy kładzione to błoto na oczy, jest każda msza święta. Jest każda msza święta. Każdy ksiądz, jestem przekonany, że głosząc Słowo Boże, ma dokładnie to samo zadanie. Po prostu otworzyć oczy człowiekowi. Otworzyć oczy, bo my mamy oczy, ale często możemy nie widzieć. Często możemy nie widzieć. Ja pamiętam, kiedyś zastępowałem proboszcza takiej dosyć dużej parafii i na jednej z mszy świętych nie było kościelnego. Jednej niedzieli nie było kościelnego, musiałem sam wszystko posprzątać z ołtarza. Skończyłem odstawiać tę mszę świętą. Sprzątam tutaj z ołtarza mszę, mikrofon, to co zostało, wszystko. A słyszę, że w przedsionku kościoła ktoś się kłóci. Kłócą się dwie kobiety. Więc biegnę przez ten kościół i gdy się zbliżałem już tam do nich, to zobaczyłem, że jedna z tych kobiet to jest nasza organistka. Podchodzę i mówię, przepraszam bardzo, kochane panie, co się stało? A ta druga pokazuje na organistkę i mówi, proszę księdza, ja mam tego dość. Ona w każdą niedzielę gra wszystkie zwrotki i mi przez nią tramwaj ucieka. Wiecie, ja myślałem, że ona żartuje na początku i też się powstrzymywałem, żeby się nie zaśmiać, ale później doszedłem do wniosku, że można być na mszy świętej i się dowiedzieć o kolejnej historii, ale Jezusa tu nie zobaczyć. Człowiek ma oczy, ale no właśnie, ale one są jakoś zamknięte. I może czasem potrzeba tego nałożenia błota na oczy, żebym zobaczył tutaj Jezusa, żebym przeżył to spotkanie. I teraz zwróćcie uwagę, że od tego momentu, kiedy ten człowiek zaczął widzieć, jego życie wcale nie zmieniło się na lepsze. Ja powiem więcej, w jego życiu pojawiły się kolejne problemy. Żydzi zaczęli go przesłuchiwać. Co ty sądzisz o tym Jezusie? A gdy jeszcze powiedział, że Jezus jest Mesjaszem czy prorokiem, to go wyrzucili. Dla Żyda być wyrzuconym ze wspólnoty to jest największa tragedia. Wyrzucili go, bo myślał inaczej niż wszyscy. I wiecie, ja myślę, że ten moment jest bliski każdemu z nas. Bo gdybyśmy poszli dzisiaj do swoich znajomych, nie wiem, w pracy, w sklepie, może sąsiadek niektórych i powiedzieli, Ja od dzisiaj zaczynam żyć po chrześcijańsku. Wyspowiadałem się, przyjąłem Komunię Świętą i kończymy z jakimiś tam swoimi, nie wiem, wadami. Zaczynam pracować nad sobą, zaczynam czytać Pismo Święte. Powiem kolegom, słuchajcie, ja już na lewo nie chcę nic tutaj zarabiać, nie chcę nieuczciwie się dorabiać. Powiem koleżankom, słuchajcie, ja już w plotkach nie biorę udziału. Co mogą pomyśleć o nas? Że z nim jest coś nie tak. Może nawet wyrzucą go z tej wspólnoty małej. Może go nawet wyrzucą, ale oni mają myślenie obce Chrystusowi. Mają oczy, ale go tutaj nie widzą. Oni nie widzą z tego, że ja to robię dla Chrystusa, że ktoś mi otworzył oczy, że moje życie się zmieniło, że ja dostrzegłem, czy dostrzegłam kogoś tutaj. I teraz pytanie, którym chciałbym zakończyć to nasze rozważanie. Co tak naprawdę z tego będziemy mieli? No bo zwróćcie uwagę, że Ewangelia nic nie mówi, że ten człowiek nagle dostał dobrą pracę, nagle przestał żebrać, nagle dostał ładne ubrania od Pana Jezusa. Nie, Pan Jezus przywrócił mu wzrok, a to jeszcze się związało z jakimiś kłopotami. Co z tego będziemy mieli? Co nam Bóg da? Co mi Bóg da, kiedy ja, no właśnie, postanowię sobie, że jednak te przykazania i to wszystko, co dostaję, potraktuję tak na serio do końca. Co ja z tego będę miał? Dzisiaj, no nie ukrywajmy, w naszej Bielawie wielu ludzi przyjście na mszę świętą uważa za stratę czasu. I się mogą was pytać, co z tego macie, że byliście na mszy świętej w niedzielę? Przypomina mi się taka historia, którą opisał Arturo Mari, ten fotograf Jana Pawła II, w swojej książce. Tą książkę już wydano po śmierci papieża. Ale był sobie chłopak, nieuleczalnie chory, gdzieś tam mieszkał na południu Włoch. I on marzył o tym, żeby się spotkać z Janem Pawłem II. To było jego największe marzenie. No, rodzina była biedna, więc sąsiedzi, przyjaciele złożyli się na bilet, przewieźli go do Watykanu i tam jakoś udało się załatwić, że wieziono go do kaplicy papieskiej. Zawołali tego fotografa i on opisuje tak. Jan Paweł II klęczał przy nim około 20 minut i modlił się. Potem wstał, przytulił chłopca i ucałował. Następnie rozpiął białą sutannę, zdjął z szyi łańcuszek i zawiesił jemu na szyi. I chciał już odchodzić, a ten chłopak chwycił go za rękę i mówi: Ojcze Święty, dziękuję. To był najpiękniejszy dzień w moim życiu. I można by się zapytać, co mu dał papież? Co tak naprawdę mu dał, skoro nie uzdrowił tego chłopaka? Co mu dał, skoro on za kilka czy kilkanaście dni umarł? Co on od papieża otrzymał? No właśnie coś, co sprawiło, że ten chłopak mógł powiedzieć, to był najpiękniejszy dzień w moim życiu. Tego może nie widać, ale to jest tutaj. I człowiek to czuje i czuje to Bóg. I może rzeczywiście, jeżeli dzisiaj odkryję, że się tutaj z kimś spotkałem, czy spotkałam, może rzeczywiście, kiedy tutaj zobaczę w końcu Jezusa i poczuję, że to jest dla mnie i w tym uczestniczę, może gdy przyjmę Komunię Świętą, to powiem, że to był, jeśli nie najpiękniejszy, to piękny dzień mojego życia. Amen.